Dzień dobry. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy sobie opowieść o tym, jak bardzo cienko było z dostępem do niektórych towarów spożywczych za komuny i jak bezczelnie zachowywała się czasem wobec tego problemu władza. Poznaliśmy czasem przedziwne skutki uboczne braku mięsa w obiegu, czyli na przykład bary mleczne. Jednak to nie tak, że władza dała ludziom bary z zupą mleczną i ruskimi i się uspokoiło. Nie, w długich kolejkach wściekli ludzie między sobą gadali. O czym gadali? I jak jeszcze manifestowali swoje niezadowolenie z braku dostępu do jedzenia? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program W Drewniakach przez kuchnię. Kolejki do dziś są jednym z pierwszych skojarzeń, jeśli myślimy o PRL-u. Kolejki nie byle jakie, bo średnio spędzano dziennie w kolejce 73 minuty w 1971 roku, w 75 aż 94, a rok później już 98, przy czym to tylko średnia, bo na przykład według danych PZPR z 1973 roku w naszych okolicach, czyli oczywiście w Lublinie, Świdniku, Puławach czy Kraśniku, nikogo nie dziwiły kolejki przed mięsnym formujące się od 2-3 w nocy. Zresztą tego typu chore sytuacje znalazły też odbicie w groteskowych żartach, choćby w tym pochodzenia rumuńskiego, jak to młody kosmonauta zostawił mamie kartkę ze słowami: mamo, lecę w kosmos, wrócę w przyszłym tygodniu, po czym mama również zostawiła kartkę z notatką: synu, lecę kupić ser, nie wiem kiedy wrócę. Oczywiście takie długie kolejki stawały się szybko małymi społecznościami. Wiadomo, że czasem ktoś się przepychał, zdarzyły się nieprzyjemne akcje, ale jak dobrze wiemy, nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg. A jak inaczej nazwać rządzących, którzy każą ludziom stać w kolejkach po głodowe racje, zakładając, że je w ogóle dostaną? Wiedziała o tym oczywiście partia, która wysyłała do kolejek funkcjonariuszy w cywilu na przeszpiegi. Ich raporty faktycznie mogły rządzących napawać strachem. Zerknijmy na kilka przykładów. W 1968 roku w Łodzi w kolejkach nie owijano w bawełnę. Śledczy zapisywali w swoich raportach m.in. zdania typu: jak znowu będą podwyżki na jedzenie, to trzeba będzie rozwalić fabrykę. Nic dziwnego, że funkcjonariusze sami w tych raportach odważnie stwierdzali, że taka sytuacja doprowadzić musi do strajku powszechnego, a nawet do rewolucji w Polsce. Kryzys spożywczy nie raz wisiał na włosku i dwa razy partia musiała się ugiąć, rezygnując z podwyżek w 70 i 76 roku. W 1980 byli już sprytniejsi i wprowadzili zmiany dyskretniej, co jednak, jak wiemy, nie pozostało bez echa. Oczywiście przykładów na to, do jakiej desperacji dochodzili ludzie podczas kryzysu zaopatrzeniowego w latach 80., moglibyśmy podać sobie z tysiąc, ale pozwolę sobie wspomnieć o tym mniej w naszych okolicach popularnym. Mianowicie o marszach głodowych kobiet z dziećmi w Łodzi. To znaczy generalnie w Łodzi i okolicznych miastach też, ale w Łodzi mogło brać w nich udział nawet 50 tysięcy osób. Czemu te kobiety tak się wściekły, że aż wyszły z dziećmi na ulicę? Bo jak już wiemy, generalnie mało kiedy w sklepach coś wtedy było, a one miały już totalnie przegwizdane, bo pracując w przemyśle włókienniczym, kończyły pracę w takich godzinach, że nie było najmniejszej opcji, żeby znaleźć cokolwiek wartościowego na sklepowych półkach. Nie ma się więc co dziwić, że pojawiły się transparenty: głodne dzieci, cel socjalizmu, 3 zmiany, 1 głód i: obywatelu generale, chcecie pracy? Dajcie jeść. W narodzie wrzało i mimo że przyzwyczajeni jesteśmy przez podręczniki do stawiania na pierwszym planie polskiego buntu przeciwko socjalizmowi działanie niektórych polityków, wpływ Jana Pawła II i wiele innych czynników, to nie wolno nam zapomnieć o czymś tak podstawowym jak głód zwykłych ludzi. Głód był jedną z ważniejszych przyczyn rewolucji francuskiej, ale też miał ogromny wpływ na wyniki wyborów w Niemczech, w których konsekwencji do władzy doszli ludzie, którzy w czasach dobrobytu szybko skończyliby w więzieniach. Głodny lud jest nieobliczalny i każda władza powinna o tym pamiętać, jeśli chce władzą pozostać. To w zasadzie nawet okej puenta i jakbym był leniem, to bym może tutaj skończył, ale jeśli nikt nie ma nic przeciwko, to opracowując ten temat znalazłem jeszcze jeden arcyciekawy wątek, który dobitnie świadczy o bezczelności komunistów w upolitycznieniu absolutnie wszystkiego, w tym naturalnie kuchni. A w jakich to niby książkach można było upolitycznić kuchnię? Oczywiście w książkach kucharskich. Wiem, że to brzmi niesamowicie, ale to prawda. W 1939 roku w Związku Radzieckim wydano oficjalną, zatwierdzoną przez odpowiedni resort, książkę kucharską. Co w niej znajdziemy poza wstępem pełnym stwierdzeń typu: obywatel najedzony ma więcej sił, by ciężko pracować ku chwale socjalizmu? Ano, znajdziemy tam całkiem sporo przepisów zaskakujących swoją internacjonalistycznością. Czyli, że z różnych stron świata dania były. Ale nawet książki kucharskie musiały iść zgodnie z linią polityczną, bo w drugim wydaniu tej samej książki zabrakło już dań kuchni żydowskiej i naturalnie amerykańskiej. To jednak nie koniec, bo w kolejnym wydaniu za Breżniewa bardzo duży akcent kładziono na kuchnię z różnych stron bloku sowieckiego i zawsze namolnie podkreślano, jak wiele kwestii łączy owe strony świata, a najbardziej to wiadomo, zamiłowanie do komunizmu. To ogromne szczęście, że te nienormalne czasy już nie wrócą i to jest chyba nawet jeszcze lepsza puenta od tej poprzedniej. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.